Przy mikrofonie Grzegorz Gil, moim i Państwa gościem dzisiaj w programie o stosunkach międzynarodowych według Kenneta Waltza, realisty strukturalnego, który patrzy na stosunki międzynarodowe przez pryzmat struktury systemu międzynarodowego, przez pryzmat dystrybucji siły pomiędzy państwami, przez pryzmat także anarchii. Rozmawiam z moim gościem, panem Janem Satkiewiczem z wydawnictwa Universitas, który ostatnimi czasy przełożył dla nas, dla miłośników stosunków międzynarodowych teorii, nie tylko studentów, ale także hobbystów, jego książkę, jego doktorat Człowiek, Państwo, Wojna. Drodzy Państwo, patrząc na twórczość Kenneta Waltza, wiemy już w 100%, że chodzi tutaj o zrozumienie struktury świata, skoncentrowanie się na tych mechanizmach przyczynowo-skutkowych bardziej niż na specyfice poszczególnych państw z osobna. I nie ma, drodzy Państwo, przypadku w tym, że ta nasza ostatnia część, chciałbym ją poświęcić wojnie i pokojowi według Waltza w kontekście, drodzy Państwo, współczesnych konfliktów, a zwłaszcza wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W książce, w doktoracie Waltz opisuje świat, koncentrując się na trzech obrazach, na czymś w rodzaju, no literalnie, na trzech images, obrazach. Czy są to poziomy? No, są to obrazy. Najpierw chciałbym, by pan Jan przybliżył nam te owe obrazy, a później spróbujemy je przyłożyć do wojny na Ukrainie.
Zacząć można by od tego, że Waltz rzeczywiście wymiennie stosuje pojęcie obraz albo poziom analizy, ale generalnie przychyla się do tego określenia obraz, które jego zdaniem lepiej oddaje to, o co mu chodzi, i przy tym ilustruje to w taki sposób, że te trzy obrazy, jeżeli można sobie wyobrazić obrazy zbiegające się, które dopiero właśnie kiedy się zbiegną, dają pełny obraz danego wydarzenia na arenie międzynarodowej. I pierwszym z tych obrazów jest natura człowieka. Generalnie punktem wyjścia refleksji Waltza jest to, gdzie należy szukać przyczyn wojen. I wspomina to, że kiedy pracował nad tą książką, czy wtedy jeszcze nad doktoratem, to natknął się na tyle wyjaśnień genezy wojen w literaturze dawnej dotyczącej stosunków międzynarodowych, że nie był w stanie sobie tego jakoś uporządkować. I dopiero myśl podzielenia tych teorii genezy wojen na trzy obrazy pozwoliła mu ten materiał uporządkować. Pierwszy obraz to jest natura człowieka, to znaczy do tego obrazu zaliczone są te teorie, które wedle których do wojen dochodzi z powodu grzesznej, niedoskonałej natury człowieka. Wojny wybuchają dlatego, że człowiek jest zły, albo bardziej praktycznie rzecz ujmując, niektórzy ludzie są źli, żądni przemocy, skorzy do krzywdzenia innych, no i kiedy ta zła strona natury człowieka bierze górę u większej liczby osób, dochodzi do konfliktów między zbiorowościami. Drugi obraz każe przekierować uwagę na strukturę poszczególnych państw. To znaczy, analogicznie jak do pierwszego obrazu, tutaj wychodzi się z założenia, że są pewne złe państwa, złe ustroje, takie, które są bardziej skore do wojen. Na przykład demokracje mają być ustrojami bardziej powodującymi bardziej pokojowe nastawienie, a na przykład państwa autorytarne czy dajmy na to, nie wiem, socjalistyczne mogą być bardziej skore do agresji. No i wreszcie trzeci obraz, za którego takiego prekursora teoretycznego Waltz wskazuje Jeana Jacquesa Rousseau. Wedle tego trzeciego obrazu zasadnicze znaczenie ma struktura systemu międzynarodowego, ta właśnie anarchiczność, o której tutaj mówiliśmy, i te czynniki, które wpływają na to, że państwa, choćby chciały, nie mogą w systemie międzynarodowej, w systemie międzynarodowym zachowywać się inaczej niż to robią, a w ramach tych zachowań wojna no, jest takim możliwym instrumentem realizowania polityki, dlatego że no, nie istnieje w systemie międzynarodowym nic takiego, co mogłoby przemoc powstrzymać, tak jak w obrębie państw istnieje władza, która i służby, które zapobiegają temu, żeby obywatele na co dzień wobec siebie nie stosowali przemocy.
Mhm. To jest ten obraz, dobrze, bardzo ważne. Trzy obrazy, trzy poziomy. Waltz nieco żartobliwie mówił kiedyś o tym, zdaje się, że w stosunkach międzynarodowych nie mamy numeru alarmowego. W Polsce będzie to 112, w Stanach Zjednoczonych jest to numer 911. To znaczy w sytuacji agresji zasadniczo nie masz do kogo dzwonić. Liczysz na siebie, ponieważ nie masz pewności. Może inaczej, ten numer jest, ale nie masz pewności, że po drugiej stronie ktoś ten telefon odbierze. Na tym polega anarchiczność, na tym polega nieprzewidywalność. I teraz, moi drodzy, drodzy państwo, te trzy obrazy i to, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku, panie Janie, spróbujmy przyłożyć do tych owych images wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Obraz pierwszy, natura człowieka, gdzie powinniśmy kierować naszą uwagę w tym waltzowskim sposobie widzenia pierwszego obrazu.
W przypadku wojny na Ukrainie, podobnie jak też w innych takich kluczowych, bo ten sposób analizowania wydarzeń międzynarodowych zaproponowany przez Kenneta Waltza, no jest w szczególności przeznaczony do tych najbardziej spektakularnych wydarzeń, takich jak właśnie przede wszystkim wojny. I na przesłanie Waltza w tym kontekście można by opisać w taki sposób, że żeby zrozumieć, co się stało i dlaczego się stało, no to trzeba spojrzeć na to przez pryzmat wszystkich trzech obrazów.
Tak,
jeżeli będziemy patrzeć przez pryzmat pierwszego obrazu, to należałoby się skupić na osobie, która podjęła zasadniczą decyzję, czyli przywódcy Rosji Władimirze Putinie, na jego predyspozycjach, jego poglądach, jego przekonaniach. I szukać przyczyny, dlaczego on podjął decyzję o wywołaniu wojny. Jeżeli trochę szerzej spojrzymy przez pryzmat natury ludzkiej, no to możemy się też tej genezy wojen dopatrywać właśnie jeżeli mamy się dopatrywać w tym, co złe w naturze człowieka, no to można też przez ten pryzmat patrzeć na szersze grono osób, które do tej agresji się w taki czy inny sposób przyczyniło, popierało, włączyło. Natomiast jeśli spojrzymy przez pryzmat drugiego obrazu, no to jest kwestia struktury państw, które tutaj odegrały główną rolę w tym, że do tego konfliktu doszło. I bynajmniej nie tylko Rosji, wojna jest efektem pewnej interakcji między państwami, to w tym przypadku na pewno nie tylko między Rosją i Ukrainą, ale także przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, więc trzeba spojrzeć przez pryzmat takiej dynamiki wewnętrznej ustroju w tych państwach i tego, jak właśnie pewne uwarunkowania wewnętrzne w tych państwach uniemożliwiają im prowadzenie polityki bardziej pokojowej. I to jest ten obraz drugi. No i wreszcie jest obraz trzeci, to jest struktura systemu międzynarodowego. Zdaniem Kenneta Waltza obraz najważniejszy.
Tak jest.
To jest układ sił między mocarstwami, to jest rola, jaką Ukraina pełni w tym przypadku w takim szerszym kontekście współczesnego, można już tak powiedzieć, chyba wielkiego konfliktu między mocarstwami w tej epoce przejściowej, bądź nawet już nie przejściowej, bo już jak coraz częściej można się spotkać z takim twierdzeniem, nie żyjemy w świecie jednobiegunowym, w jakim żyliśmy od końca zimnej wojny do drugiej dekady XXI wieku. Być może nie żyjemy już nawet w epoce przejściowej, tylko po prostu w świecie wielobiegunowym, gdzie przynajmniej Chiny i Rosję można uznać za mocarstwa, które rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi, i wtedy na Ukrainę trzeba spojrzeć właśnie w takim szerszym kontekście, jak to na pewien tylko fragment planszy, na której rozgrywka między tymi mocarstwami się ma miejsce.
Tutaj niewątpliwie pojawia się chociażby kategoria wojen zastępczych, proxy wars, która akurat na język polski wydaje się, że można ją przełożyć stosunkowo zgrabnie. A zatem trzy obrazy. Drodzy Państwo, pierwszy obraz, o czym rozmawiamy, w dużej mierze charakterologiczne, być może także psychiczne, nawet psychiczne uwarunkowania, które powodują, które wyznaczają działanie Władimira Putina. Wydaje się, że to jest stosunkowo wąska perspektywa. Trzeba ją rozszerzyć. No to rozszerzamy ją o drugi image, o drugi poziom. Struktura państw, które nie mogą osiągać swoich interesów drogą pokojową, zaczynają grać bardziej agresywnie, choć wcześniej chciały robić to dyplomatycznie. Chociażby tutaj z końca 2021 roku propozycja Rosji Władimira Putina, reorganizacja architektury bezpieczeństwa w Europie. Zachód na to nie poszedł, no i doszło do wybuchu wojny, która przecież nie była brana pod uwagę przez wielu analityków jako coś nieracjonalnego, no bo Zachód myśli innymi kategoriami racjonalności. Tymczasem realistyczne spojrzenie Rosji, Władimira Putina, zupełnie wymykało się, może nie zupełnie, z horyzontu poznawczego wielu badaczy, no ale ten trzeci, najważniejszy, a zatem struktura. Ukraina jako element gry. I tutaj, drodzy Państwo, na zakończenie naszej rozmowy creme de la creme. Promujemy, powiem wyraźnie, jeszcze raz przekład i wydawnictwo Universitas. Ci z Państwa, którzy może chcieliby uzupełnić taką geopolityczną rozmowę. Gdzieś na YouTubie śledzicie Państwo różne podcasty, ale osadzić ją bardziej teoretycznie, niewątpliwie tego rodzaju książki są nam potrzebne, by widzieć plusy, minusy, wariantować. Ale to, co mnie interesuje, drodzy Państwo, to publikacja, książka wydana wspólnie z panem Scottem Saganem, dotycząca proliferacji broni jądrowej. Jeśli dobrze pamiętam, to jest połowa lat 90., chyba 1995 rok, książka Kenneta Waltza, jedna z ostatnich. Później była w 2008 roku jeszcze książka związana z podsumowaniem myśli realistycznej. Drodzy Państwo, Waltz a proliferacja broni jądrowej. Ja tylko odkrywam ten wątek. Panie Janie, czy Waltz mógłby dzisiaj, gdyby żył, być obiektem krytyki międzynarodowej, bowiem jego koncepcja byłaby uznana za rewolucyjną i katastroficzną w pewnym sensie? No, innymi słowy, co Waltz miał do powiedzenia odnośnie do broni jądrowej?
Waltz bodajże już na początku lat 80. napisał taki artykuł na temat rozpowszechniania broni jądrowej ze słowami more maybe better, czyli tak, więcej to być może lepiej. Gdzie generalnie jego argumentacja w tym zakresie można ją sprowadzić do tego, no, że broń nuklearna jest bardzo silnym czynnikiem powstrzymującym przed agresją, więc jeżeli więcej państw byłoby wyposażonych w tę broń, to być może na świecie byłoby więcej pokoju. Czy dzisiaj taka myśl byłaby bardzo kontrowersyjna, w sensie, że tutaj powodowałaby jakieś wzburzenie czy jakąś bardzo gorącą dyskusję? Wydaje mi się, że nie, ponieważ po pierwsze do takiego rozpowszechnienia broni jądrowej nie doszło, więc nie jest to taki temat szczególnie aktualny. Po drugie, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niepewny grunt. To jest jedna z tych dziedzin, z tych sfer w polityce międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych, gdzie wkraczalibyśmy w obszar zupełnie nieznany i w ogóle trudno byłoby powiedzieć, jakie będą tego skutki. Broń, można zauważyć teraz, że wydawało się, że broń nuklearna jest tak silnym czynnikiem powstrzymującym przed wojnami, że to nas zabezpiecza przed konfliktem między mocarstwami, tymi, które dysponują tą bronią. Mhm. Natomiast żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie coraz częściej się mówi o wojnie amerykańsko-chińskiej, coraz częściej się mówi i w ogóle sytuacja jest o tyle groźna, że toczy się wojna między Rosją a państwem wspieranym przez Stany Zjednoczone w sposób bardzo intensywny, która, jak wiadomo, jak pisał Clausewitz i wielu po nim, wojna jest takim przedsięwzięciem bardzo niepewnym, gdzie bardzo duże znaczenie ma przypadek i żyjemy w takim świecie ryzyka, że może dojść do sytuacji, gdzie może dojść do konfliktu między mocarstwami uzbrojonymi w broń nuklearną. Także czy rzeczywiście, gdyby tej broni nuklearnej było na świecie więcej, więcej państw by nią dysponowało, czy rzeczywiście by nas to tak zabezpieczało przed konfliktami, to wydaje mi się, że w kontekście bieżących wydarzeń jest to co najmniej dyskusyjne.
Jest to co najmniej dyskusyjne, ale dyskusyjne, drodzy państwo, nie jest to, że my mówimy więcej znaczy lepiej, ale więcej czego? Więcej lektury, więcej sięgania do wybitnych postaci, do twórczości m.in. Kenneta Waltza, realisty strukturalnego, z pewnością więcej realistycznego myślenia. To nam wszystkim się przyda, do tego państwa zachęcam, a za dzisiejszą audycję dziękuję raz jeszcze, promując aktywność wydawnictwa Universitas. Bardzo dziękuję, panie Janie, za obecność i naszą rozmowę w GPS.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Dobranoc Państwu, dobranoc Panie Redaktorze.
Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.